Wiele lat temu kibice w mieście Altoona w stanie Pensylwania zachwycali się popisową grą młodego zawodnika amerykańskiego futbolu, który nazywał się Steve Szczęściarz. W soboty na niedzielę gazety tamtejszego miasta napełniały się wiadomościami o jego wspaniałej grze, którą dwukrotnie doprowadził swoje liceum do Mistrzostwa Stanu. W ostatnim roku szkoły wszystkie uniwersytety w całej Ameryce ubiegały się o jego usługi. Steve postanowił, że będzie grał futbol na Uniwersytecie w Północnej Karolinie. No i tam przez 3 wspaniałe lata przebijał się przez linię obrony, obiegał przeciwników i szybował w powietrzu, chwytając dech zapierające podania. Tak widowiskowa była jego gra, że dziewczyny, które zachęcały kibiców do oklasków, stworzyły taki okrzyk tylko dla Steve'a. A po świetnym zagraniu stawały rzędem przed trybunami, krzycząc tak głośno, że mało im struny głosowe nie pękały. Krzyczały: szczęścia, szczęścia, co mu do szczęścia brak? A tłum wył w odpowiedzi: nic, nic, nic. Po 3 latach Steve zakończył studia i słuch o nim zaginął, tak jak te oklaski i okrzyki po sobotnim meczu. Przez długi czas nikt nic o Steve'ie nie słyszał, aż pewnego dnia ukazała się wzmianka w tamtejszej gazecie. Steve dostał pracę sprzątacza na uniwersytecie. Dopiero co wyszedł z więzienia, poszukiwał drogi powrotu do życia. Okazało się, że tłum się pomylił. Steve'owi jednak czegoś brakowało. Był olbrzymem w grze futbolu, a okazał się karłem w grze życia. Przypuszczam, że wielu z nas, prawdopodobnie większość z nas, idzie przez życie w poszukiwaniu aprobaty i oklasków od innych ludzi. Czy chcemy się tego przyznać, czy nie, to prawdopodobnie chcielibyśmy, żeby ludzie, poważni ludzie, myśleli o nas z poważaniem, żeby ktoś docenił nasze zdolności, ktoś zauważył nasze talenty, żeby tak naprawdę w odpowiedzi na pytanie, czego nam brakuje, żeby ludzie odpowiadali w przekonaniu: nic, nic, nic. A problem w tym, że bardzo łatwo idąc przez życie, a można wpaść w błędne przekonanie, myśląc, że tak, jak stoimy przed ludźmi, to ma cokolwiek wspólnego z tym, jak stoimy przed Bogiem. To, jak na nas ludzie wołają, ma cokolwiek wspólnego z Bożym powołaniem w naszym życiu. Żebyśmy tej śmiertelnej pomyłki nie popełnili, Izajasz w swoim pamiętniku, w 6 rozdziale, zaprasza nas do przysłuchania się wizji, która określiła jego życie, abyśmy przypatrzyli się dniu jego powołania. W roku śmierci króla Uzjasza, Izajasz wspomina, widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina. Twój grzech jest odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę? Kto tam pójdzie? A ja odpowiedziałem: oto jestem. Poślij mnie. Zobaczcie, że dopiero co wchodzimy w tekst Słowa Bożego i prorok stawia nas na miękkiej murawie starożytnego cmentarza przed nagrobkiem wielkiego króla. W dniu naszego spotkania, stojąc przed nagrobkiem, jesteśmy w stanie tylko przeczytać imię Uzjasz. Ten wielki król już nie żyje, a jego życie skurczyło się do niepełnego zdania, takiej podrzędnej klauzuli, w roku śmierci króla Uzjasza. Często takie wzmianki na stronach Słowa Bożego mogą się wydawać takimi wskazówkami czasu, żeby nas określić w roku i dniu powołania proroka. Ale że Izajasz chciałby nam powiedzieć, w którym roku on został powołany, miał wizję Boga Izraela, to mógłby całkiem dobrze powiedzieć. To był w roku, kiedy Jotam, syn Uzjasza, wstąpił na tron. A tutaj prorok się upiera, żebyśmy przez moment zastanowili się nad życiem i śmiercią króla Uzjasza, zanim przysłuchamy się wizji proroka Izajasza. Na tyle, na ile życie Uzjasza tutaj skurczyło się do tej podrzędnej klauzuli niepełnego zdania. Jego życie było tak znaczące, że autor Księgi Kronik oddał temu królowi cały rozdział. I tam natrafiamy na portret wielkiego króla. Wbrew temu, że Uzjasz wszedł na tron swojego ojca jako młody człowiek w wieku 16 lat, okazał się wrodzonym przywódcą. Nie tak jak jego pradziadek Saul, który w obliczu niebezpieczeństwa wolał się chować za szerokie ramiona młodego pasterza imieniem Dawid, a Uzjasz wziął odwiecznego byka Izraela za rogi. Wepchnął Filistyńczyków do Morza Śródziemnego, popchnął Amończyków za rzeki Jordanu, poszerzył granice prawie do tego miejsca, w którym one kiedyś były za czasów Dawida. I te jego osiągnięcia odbiły się oklaskami i aprobatą jego ludu. Jakkolwiek Uzjasz nie był tylko wrodzonym przywódcą, był też mądrym administratorem. Zaraz po pokoju, który nastał w tym kraju, wrzucił się w wir rozwoju narodu. Pogłębił infrastrukturę kraju, rozbudował drogi, poszerzył autostrady. Ekonomia wróciła znowu do cyklu, w którym widać było wzrost. Ludzie otrzymali zatrudnienie. I to znowu odbiło się oklaskami tłumów w kraju i za granicą. Uzjasz nie był tylko wrodzonym przywódcą i mądrym administratorem. Był też dalekosiężnym wizjonerem. Wiedział dobrze, że przyjdzie taki czas po jego królowaniu, że kraj znowu wróci do konfliktów. Dlatego zmienił uzbrojenie, zbudował warownię na granicy, przygotował państwo na wiele lat przyszłości. I to znowu odbiło się oklaskami i aprobatą jego tłumów. Po 40 latach panowania Uzjasz okazał się żywą legendą. Tak wspaniałe były jego osiągnięcia, że tłumy w kraju i poza zagranicami podziwiały króla za to, czego dokonał. W 56. rocznicę swoich urodzin Uzjasz, przekonany o tym, że zasłużył na Boże zawołanie, zszedł z tronu i tego dnia postanowił stanąć przed Bogiem, tak jak stał przed ludźmi. W drodze z tronu do świątyni wziął kadziewnik i tam wtargnął do miejsca, w którym Bóg przyrzekł, że będzie się spotykał ze swoim ludem. I wymachując kadziewnikiem przed obliczem świętego Boga, był przekonany, że zasłużył na Boże zawołanie. A okazało się, że Uzjasz się pomylił. A do czasu, kiedy kapłani wypchnęli go ze świątyni, jego skóra była spalona ogniem trądu. Resztę swojego życia Uzjasz spędził w oddaleniu od Boga, a oddaleniu od ludzi. A to było w roku, kiedy Uzjasz szedł do tej ciemnej otchłani grobu. A kiedy Bóg odsłonił kurtynę wszechświata przed mało znaczącym człowiekiem imieniem Izajasz. Izajasz zobaczył to, co Uzjasz chciał widzieć. A Izajasz zobaczył świętego Boga. Nie wiem, czy zauważacie na to, co ten palec proroczy chce nam wskazać. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest to, że jeżeli chcemy widzieć Boga, to jest tylko możliwe na Jego zaproszenie. Żyjemy w kontekście świata i ludzi, którzy są przekonani, że mogą sobie podejść do Boga, kiedy chcą, jak chcą. Jeżeli Uzjasz miałby nam coś do powiedzenia poprzez swoje tronem spalone usta, to by nas ostrzegł, żebyśmy nie popełnili tej śmiertelnej pomyłki. Jedynym sposobem, kiedy my możemy stanąć przed Bogiem, to jest na Jego zaproszenie. A my często o tym zapominamy. Mamy ludzi, którzy żyją w przekonaniu, że nasze uwielbienie musi sprowadzić Boga do naszej obecności. Jest nawet taki śpiewnik w internecie, możecie go sobie zamówić. 9,95 kanadyjskich dolarach. A w trzech krokach przyrzeka, że jeżeli pójdziecie tymi trzema krokami w uwielbieniu, to Bóg nie może się nie pokazać. Boża obecność gwarantowana albo zwrot pieniędzy gwarantowany. My żyjemy w przekonaniu, że mamy Boga na zawołanie. A jeżeli Izajasz chciałby nam powiedzieć cokolwiek o tym, kim Bóg jest, to jedynym sposobem, żeby zobaczyć Boga takim, jakim On jest, tylko wtedy, kiedy On nas do tego zaprosi. Stojąc w obliczu świętego Boga, Izajasz zobaczył to, czego niewielu zobaczyło w historii. Stanął przed obliczem świętego Boga. Jego orszak stanowiły serafy. Te niezwykłe istoty, które żyją w obecności Boga i od wieków dla samej przyjemności bycia w Jego obecności wydzierają się w niebogłosy święty, święty, święty. Dwoma skrzydłami zakrywają swoje ciała, żeby ich niedoskonałość nie obraziła świętości Boga. Dwoma zakrywają swoje oczy, żeby Boża świętość nie wypaliła oczu z ich soczewek. A dwoma latają i dlatego, że Bóg jest święty, krzyczą w niebogłosy święty, święty, święty. Bóg Wszechmogący. Nasz Bóg, Bóg Biblii, Bóg wizji Izajasza jest świętym Bogiem Wszechświata. Jeżeli kiedykolwiek chcielibyście się przyjrzeć świętości Boga na stronach Słowa Bożego, to gdziekolwiek natrafiacie na Bożą świętość, zauważylibyście, że ona pozostawia dwa różne odciski. Jeden odcisk Bożej świętości, w tym jak Biblia mówi, że Bóg jest święty, to ma na myśli to, że Bóg jest niezwykły. To znaczy, że jeżeli byśmy postawili naszego Boga w linii podejrzanych z innymi bogami i bożkami, On by do nich nie pasował. Biblia mówiąc o tym, że jest święty, ma na myśli to, że On jest niezwykły. Nie wygląda tak jak ktokolwiek inny czy cokolwiek innego. Łatwo się o tym przekonać. Jak kiedyś zarobicie wystarczająco pieniędzy, żeby się wybrać na podróż na Bliski Wschód. Na przykład pojedźcie sobie, polecie sobie do Kalkuty i tam, jak wysiądziecie z samolotu, poproście tamtejszego tubylca, żeby wam pokazał Boga. I was zaprowadzi na targ. I tak idąc pomiędzy stoiskami, przyjdzie do takiego miejsca, tam, gdzie jest trochę paszy. I tak wskaże i powie, to Bóg. Nie, to jest byk, to nie Bóg. Nie, to Bóg. My tego Boga w McDonaldzie z hamburgerami zjadamy u nas. A to jest ich Bóg, nasz byk. A jeżeli to cię nie przekonuje, to polec sobie dalej. Pojedź sobie gdzieś w góry, do jakiegoś małej wioski i poproś tamtejszego tubylca, żeby ci pokazał swojego Boga. On cię zaprowadzi do swojej chatki i tam w rogu będzie mały ołtarzek, a na tym taka mała figurka. On pokaże i powie, Bóg. Ty podniesiesz, popukasz, pusta lalka. A takimi są bogowie i bożkowie, których ludzie wielbią. A nasz Bóg jest święty, nie jest bykiem, On nie jest figurkami na ołtarzu. Nasz Bóg jest święty, dlatego że jest niezwykły. On nie pasuje do żadnego Boga ani bożka z tej strony wieczności. Jest też i drugi odcisk, którego pobłysk można dostrzec na stronach Słowa Bożego. Mówiąc o tym, że Bóg jest święty, Biblia w pewnych miejscach ma na myśli to, że On jest moralnie czysty. To znaczy, że nasz Bóg jest nieskażony grzechem. To znaczy, że Bóg w porównaniu z bogami Grecji i Rzymu, których intencje były zawsze poplątane, nasz Bóg ma zawsze właściwe intencje. On wszystko robi z miłości. Inni bożkowie kłamią, żeby zarobić na to, co ludzie zostawią na ołtarzu. Nasz Bóg zawsze mówi prawdę. Nasz Bóg jest święty, dlatego że jest niedotknięty, nieskażony grzechem. W 1662 roku, kiedy sławny filozof, chrześcijański matematyk Błażej Pascal umarł, jego sługa przeglądał garderobę swojego mistrza. W jego ulubionym płaszczu dostrzegł, że tutaj coś w kołnierzu jest zaszyte. Potem jak rozdarł ten kołnierz, zauważył, że tam w tym kołnierzu jest zaszyta kartka papieru. A na tej kartce Pascal zapisał wizję Boga Izajasza. A kilka lat wcześniej, wracając z miasta, jego konie spadły z mostu, a on cudownie ocalał. A kilka dni po tym Pascal twierdzi, że miał wizję Boga Izajasza. Od godziny 10 wieczorem do północy opisywał to, że widział Boga, którego opisał Izajasz. I na tej kartce zapisał święty ogień. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, nie Bóg filozofów i nauczycieli. Święty ogień. A Izajasz, stojąc w obliczu wielkiego Boga, widział naszego Boga Wszechmocnego, który jest święty. Święty dlatego, że jest niezwykły. Święty dlatego, że jest nieskażony grzechem. I widząc Boga takim, jakim jest, a w pełni Jego światłości zobaczył siebie takim, jakim naprawdę jest. To było kilka lat temu. Ktoś w naszej społeczności zafundował nam wyjazd nad jezioro. 300 kilometrów podróży, nie mogliśmy się doczekać. Z bandą małych dzieci jechaliśmy kilka godzin. Ja już nie mogłem się doczekać, bo był taki gorący dzień, żeby do tego jeziora w końcu wejść. Już w drodze do łazienki zdjąłem koszulę i tak wpadłem do tej łazienki, żeby się przebierać i włączyłem światło. Nie wiem, co to był za idiota, który nad tym lustrem, które tam było, wmontował 6 halogenowych żarówek. Włączyłem światło, jak mi przywaliło w oczy, mało do tej wanny się nie przewróciłem i nagle w tym świetle, takim, jakiego nigdy nie widziałem, zacząłem się przyglądać sobie w tym lustrze, nie mogłem uwierzyć w to, co widziałem. Zawsze myślałem, jestem taki przystojny, przynajmniej żona mnie od czasu do czasu tak mówi, a ja się tak patrzyłem, myślę sobie, nie do wiary, włosy mi rosną w miejscach, których nigdy nie widziałem, skóra jakaś zielonkawa. Nagle zobaczyłem siebie takim, jakim naprawdę jestem. My w takim normalnym świetle widzimy siebie na głębokość skóry. A Izajasz, stojąc w obliczu Boga, który jest święty, zobaczył siebie do szpiku swojego własnego serca. A i ta wizja go przeraziła. Powiedział, biada mi. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Moje oczy widziały Pana zastępów. Przypuszczam, że powodem, dla którego Izajasz, a widząc Boga takim jest, zobaczył ten brud swoich warg, to nie jest dlatego, że tego dnia, wychodząc na nabożeństwo, wydarł się na psa albo się pokłócił w drodze ze swoją żoną. Przypuszczam raczej, że nagle widząc Boga takim, jak On jest, zobaczył, że to z naszego serca wypływają te brudy, które brudzą nasze usta. Zobaczył siebie jako grzesznika. Wielu ludzi idzie przez życie odwróceni plecami do światła. Całe życie myślą, że ten cień, który widzą, to jest wyraz tego, kim oni naprawdę są. Dlatego rozmawiając często z ludźmi, przysłuchujesz się i słyszysz, jak oni mówią, no wiadomo, jestem tylko człowiekiem. Jestem niedoskonały, popełniam błędy. Tylko ten, tylko ta, która widziała Boga takim, jakim On jest, świętym. Widzi siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. Grzesznikami. Izajasz, widząc siebie takim, jakim jest. Jedyne, co mógł zrobić w obliczu tego przerażającego obrazu, to zawołać o Bożą łaskę dla swojego grzechem skażonego serca. To było zaraz po ukończeniu szkoły biblijnej. Postanowiłem kontynuować studia na Uniwersytecie w Waterloo filozofii. I tam znalazłem się o 4000 kilometrów oddalony od rodziny, od społeczności, od przyjaciół. Tak naprawdę nikt mnie tam nie znał. Ja nikogo nie znałem. Czułem się samotny i osamotniony. W trakcie tych pierwszych kilku miesięcy poznałem dziewczynę, która bardzo mnie polubiła i ją też. Często w naszych rozmowach mówimy o Bogu, ale po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że ona chyba lubi mnie dużo bardziej niż Boga. Jak spędzaliśmy ze sobą czas. Z pewnego wieczoru ona przyszła mi odwiedzić w akademiku. I tego wieczoru, w chwili pożądania i zapomnienia, ja tą dziewczynę zhańbiłem. A tego wieczoru zrobiłem rzeczy, które przyrzekałem Jezusowi w trakcie moich studiów w szkole biblijnej, że ja nigdy nie zrobię. Po północy ona wyszła, a z akademika wróciła do swojego domu. A ja leżąc w tej ciemności tego pokoju, w półmroku duszy, po tym jak wypłakałem ostatnie łzy, błagałem Boga o łaskę dla mojego grzechem skażonego serca. Okazało się, że ludzie byli w błędzie wobec tego, co mnie myśleli. Moi nauczyciele w szkole biblijnej, moi rodzice, nawet ja się myliłem. Tego dnia, widząc Boga takim, jaki On był, jedyne, co mogłem zrobić, to błagać o Jego łaskę dla mojego grzechem skażonego serca. I On mi tę łaskę okazał. Nie wiem, jak się tutaj dzisiaj znaleźliście. Siedzicie w środku jasnego dnia, może chodzicie tak naprawdę w półmroku z waszej duszy. Za wszelką cenę staracie się schować to, co naprawdę Bóg widzi w waszym życiu. Jeżeli jesteście tutaj dzisiaj w desperacji tego, że chcielibyście znaleźć łaskę dla swojego grzechem skażonego życia, to jedno jest pewne, że jeżeli zobaczycie Boga takim, jakim On jest, święty, i zobaczycie siebie takim, jakim jesteście, zawołacie Jego łaskę, to On tę łaskę okaże. Przyjdzie do was i dotknie waszych serc. Krwią swojego Syna Jezusa Chrystusa wymarzy tą długą listę grzechów, które was cały czas oskarżają. Oczyści wasze sumienie. I dopiero wtedy staniecie przed pytaniem, które określi resztę waszego życia. Usłyszycie słowa Pana, który się pyta, kogo poślę i kto tam pójdzie. Tylko wtedy będziecie w stanie odpowiedzieć, oto jestem, poślij mnie. Słuchaj, nie popełnij błędu, idąc przez życie, myśląc, że tak jak stoisz przed ludźmi, to ma cokolwiek wspólnego z tym, jak stoisz przed Bogiem. I to, jak na ciebie ludzie wołają, ma cokolwiek wspólnego z Bożym powołaniem w twoim życiu. Będziesz powołany tylko wtedy, kiedy widząc Boga takim, jakim jest, zobaczysz siebie takim, jakim jesteś i zawołasz o Bożą łaskę dla twojego grzechem schorowanego serca.